Twoje Radio London. Dzisiejsza piosenka na dzień dobry to kompozycja Krzesimira Dębskiego do słów Jacka Cygana. Śpiewała Doda, czyli Dorota Rabczewska. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 13 czerwca, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Program rozpocznę przypomnieniem kilku ofert. Pierwsza pochodzi z Polskiego Stowarzyszenia Narodowego w London i jest związana z Dniem Ojca. Druga nadeszła z Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie z siedzibą w Ottawie i jest ofertą dla studentów. A więc z okazji zbliżającego się Dnia Ojca Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London w dniach 19 i 20 czerwca organizuje sprzedaż obiadów. Do nabycia będą golonki, pierogi, gołąbki i pieczeń wołowa. Golonki będą sprzedawane tylko na wcześniejsze zamówienia. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku lub dzwoniąc pod 519 434 25 76. 519 434 25 76. Hala PSN znajduje się przy 554 Hill Street i jest otwarta w czwartki i piątki w godzinach 17:30-20:00. Z Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie dostałam taką oto skierowaną do studentów informację z prośbą o rozpowszechnienie. Treść. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, dyrektorzy fundacji we współpracy z Kongresem Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa i Federacją Polek w Kanadzie Ogniwo nr 8 oraz dzięki hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie stworzyli 5 stypendiów o wartości $1500. Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do przeglądnięcia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej fundacji www.phwweb.ca. Prosimy upewnić się, że spełniacie Państwo kryteria stypendium. Prosimy nie wysyłać podania e-mailem. Podanie należy wysłać pocztą na adres podany w formularzu przed upływem terminu wyznaczonym na 31 sierpnia bieżącego roku. W przypadku pytań można skorzystać z adresu e-mailowego. Podaję przekazany przez fundację adres, to jest fundacja.phf@gmail.com. I jeszcze informacja po części rocznicowa. 14 czerwca 1941 roku w nocy rozpoczęła się kolejna akcja ZSRR, podczas której mieszkańcy polskich Kresów Wschodnich zostali deportowani na Syberię. Natomiast 17 września roku bieżącego w Białymstoku na Podlasiu zostanie otwarte Muzeum Pamięci Sybiru. Duża multimedialna placówka o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, której celem jest prezentowanie i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji, losami Polaków na Sybirze, także z życiem polskiej społeczności na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej i na emigracji. To pierwsze muzeum w Polsce poświęcone wyłącznie tym zagadnieniom. Kierownik działu naukowego muzeum, dr Marcin Zwolski, pisze: losy polskich sybiraków nadają naszej placówce wymiar globalny i obligują nas do prowadzenia serdecznego dialogu z ludźmi, których II wojna światowa rozrzuciła po całym świecie. Dlatego staramy się nawiązać kontakty ze środowiskami sybirackimi na wszystkich kontynentach, także z ludźmi, którym bliska jest tematyka sybiracka, stanowiąca przecież tak istotną część historii Polski. Dodam od siebie, że już teraz można wejść na stronę internetową muzeum www.sybir.bialystok.pl.
Jak dziwna wydaje się mi, że mogliśmy żyć i o sobie nie wiedzieć, i świat byłby nie ten, co dziś. A dzisiaj ciebie mam i wiem, że jesteś przy mnie. Ręką ściskam rękę twą i patrzę w twoją twarz i widzę w oczach masz płomienie, które dla mnie lśnią. Widzę twe usta i serce we mnie drży, i chciałbym krzyczeć o tym, jak bardzo cię kocham. I w takiej chwili snu i wstyd, i brak mi słów, i czuję, że mam w oczach łzy. Jesteś przy mnie, ręką ściskam rękę twą i patrzę w twoją twarz i widzę w oczach masz płomienie, które dla mnie lśnią. Widzę twe usta i serce we mnie trzy i chciałbym krzyczeć o tym, jak bardzo cię kocham. I w takiej chwili snów i wstyd i brak mi słów i czuję, że mam w oczach łzy.
Tadeusz Waliszewski śpiewał piosenkę ze zrealizowanego w 1930 roku filmu Na Sybir. Jako ciekawostkę dodam, że był to film niemy. Udźwiękowiono go w roku 1937. Jeśli chodzi o kolejne pozycje programu, to przedstawiają się one następująco. Za chwilę mowa będzie o pierwszych Polkach, o których można powiedzieć, że były pionierkami w nauce. Zaraz potem rozpocznie się audycja z uśmiechem na twarzy, w niej jedna z pięknych baśni Hansa Christiana Andersena. Z części trzeciej dowiedzą się Państwo o tym, jak powstała kolekcja znaczków Wielkiej Brytanii i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, będąca w dyspozycji królowej Elżbiety II. Krótko powiem też o pożarze, który prawie 500 lat temu, na początku czerwca 1527 roku, zniszczył Lwów. I o tym, jak miasto wracało do życia. Jako uzupełnienie będą dawne lwowskie piosenki, także we współczesnych interpretacjach. Najpierw jednak Roman Świątek z London i piosenka o platonicznej miłości.
Dziewczyna w świecie jedyna, piękna jest jak lotosu kwiat. Ja jej nie znałem, choć blisko była, prawie już po 6 lat. Gdym ją zobaczył po raz pierwszy, serce mówiło mi to właśnie tam. Wciąż moje myśli były przy niej, dziewczyno musisz zostać mą. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię. Długo czekałem, długo myślałem, jakby tu zdobyć serce jej. No i piosenkę tą napisałem, by nią zaimponować jej. Nagle się zrywam, oczy otwieram, wszystko się kończy, miłość też. To były tylko senne marzenia, co nigdy nie spełniły się. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię.
Dzień temu w związku z konferencją pod tytułem Polki na emigracji za granicą zorganizowaną przez Senat Rzeczypospolitej sporo było w Twoim radiu o kobietach. Dzisiaj także będzie mowa o kobietach, o pionierkach nauki w Polsce. Józefa Jotejko, Helena Wilman-Grabowska czy Zofia Daszyńska-Golińska to obok Marii Skłodowskiej-Curie jedne z pierwszych polskich badaczek. Historyczka nauki dr Iwona Dadej wspomina je w swoim tekście na stronie Polskiej Akademii Nauk. Omówienie jej artykułu wraz z cytatami znalazłam w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej. Czytamy tam: w polskim kontekście postać Marii Skłodowskiej-Curie jest doskonale znana. Jej dokonania naukowe opracowane. Ona sama jest nierzadko listkiem figowym przykrywającym mizerię dotychczasowych badań nad historią nauki w perspektywie płci oraz historią kobiet w nauce, a także brak naukowych biografii badaczek i pionierek nauki. Zwraca uwagę dr Iwona Dadej z Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Badaczka ubolewa, że zapomina się o niemałej grupie kobiet, które odważyły się iść wyboistą drogą pracy naukowej. Pisze, ja je nawet nazwałabym pokoleniem MSC, bo były rówieśnikami Skłodowskiej-Curie. Dzieliły generacyjne doświadczenie wykluczania ich z nauki oraz trudnej walki o uznanie, a samą Marię Skłodowską-Curie podziwiały za dokonania i za autorytet, jaki miała w środowisku naukowym, za postawę obywatelską oraz służbę ludzkości i światowemu pokojowi. Wśród pionierek nauki jest choćby Józefa Jotejko, która w Brukseli kierowała instytutem badawczym zajmującym się fizjologią pracy, zjawiskiem zmęczenia, psychologią eksperymentalną. Po zakończeniu I wojny światowej zrezygnowała z prestiżowych stanowisk w Brukseli i przeniosła się do Warszawy, gdzie zajęła się również współtworzeniem psychologii pedagogicznej i pedagogii pracy. Doktor Dadej komentuje, wkład Józefy Jotejko pozostaje znany nielicznej garstce badaczy, ale przecież była ona dla swoich współczesnych przykładem Polki, która odniosła wielki sukces za granicą. Była stawiana za wzór do naśladowania dla młodszych adeptek nauki. Kolejną postacią jest Helena Wilman-Grabowska, która była językoznawczynią badającą kilkanaście języków tak europejskich jak orientalnych, na przykład sanskryt. Była także badaczką z Polski, której dzięki swojej pracy i zacięciu naukowemu udało się uzyskać profesurę z sanskrytu. Najpierw w Paryżu, a po powrocie do Polski i długich staraniach także profesurę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ona również, jak i Curie czy Jotejko, została najpierw doceniona za granicą, komentuje badaczka z Centrum Badań Historycznych PAN. Warto również zainteresować się pracami Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. Była ona historyczką, zajmowała się statystyką, demografią i historią gospodarczą. W II Rzeczypospolitej wykładała w Wolnej Wszechnicy Polskiej i była parlamentarzystką. Jej szerokie zainteresowania badawcze determinowane były niewątpliwie zaangażowaniem obywatelskim i politycznym na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa. Śmiało można ją uznać za public intellectual, która z racji swojego doświadczenia naukowego zabierała głos w sprawach ważnych tematów społecznych i politycznych przed 1914 rokiem oraz w okresie międzywojennym, ocenia dr Dadej. Historyczka uważa też, że pierwsze badaczki miały zdecydowanie trudniejszy start niż ich koledzy. Były pod ciągłym obstrzałem opinii publicznej i były ciągle konfrontowane z wyobrażeniami na temat roli kobiet w społeczeństwie. A w tych wyobrażeniach zupełnie nie było miejsca na intelektualną pracę, badania naukowe, eksperymenty w laboratoriach czy występy w salach wykładowych. Nie miały też większych szans na prestiżowe stanowiska w strukturach naukowych. Mimo tego jest cały szereg badaczek, które z fascynacji nauką podjęły się trudnego zadania bycia pionierkami. Wbrew otaczającej je rzeczywistości robiły swoje. Pracowały w nauce, dla nauki, dla postępu, dla ludzkości. Szansą dla niektórych z nich okazały się nowe dziedziny badawcze, czytamy w tym tekście. Do nowych dziedzin należy bakteriologia, do której rozwoju walnie przyczyniły się choćby Helena Sparrow-Germa, Stanisława Adamowiczowa, które były zaangażowane w zwalczanie epidemii, szczepienia ochronne, także w politykę zdrowia publicznego. Obydwie również zdobyły międzynarodowy rozgłos jako ekspertki od epidemii oraz za zaangażowanie na rzecz kobiet w nauce. Jeśli chodzi o antropologię, należy pamiętać o Marii Czaplickiej oraz Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreuz Jędrzejowiczowej z ich pionierskimi badaniami i formatem intelektualnym oraz międzynarodowymi umiejscowieniami. Czaplicka była pracownicą naukową, docentką w Oksfordzie. Doktor Dadej przypomina też, że pierwszą kobietą z profesurą w naukach ścisłych była Alicja Dorabialska, która działała w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu w latach 20. ubiegłego wieku i zajmowała się chemią fizyczną, a w latach 30. została pierwszą kobietą na stanowisku profesorskim na Politechnice Lwowskiej. Doktor Dadej wspomina, że udział kobiet w strukturach naukowych długo nie był możliwy, a widoczność kobiet przez długi czas była tam niewielka. Dlatego też akademiczki z różnych krajów, żeby walczyć o uznanie w strukturach i murach scientific community, stworzyły własną sieć organizacji zawodowych na zasadach federacyjnych, których emanacją była International Federation of University Women. Należało do niej Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem, czytamy na stronie PAN. Autorka dodaje jednak, że II wojna światowa unicestwiła tę ideę dyplomacji naukowej i wymiany naukowej kobiet ze wszystkich krajów i kontynentów. Dr Dadej porusza też temat obecności kobiet w strukturach Polskiej Akademii Nauk. W pierwotnym składzie PAN w chwili jej powołania znalazły się 3 profesorki przy 145 profesorach. I taki procentowy udział kobiet w strukturach PAN nie podlegał rewolucyjnym zmianom, komentuje. Wspomina Wilhelminę Iwanowską, która zakładała Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i była uznaną w świecie astrofizyczką. Także Natalię Gąsiorowską-Grabowską, która w swoich badaniach zajmowała się historią gospodarczą, historią prawa, historią ruchu robotniczego. Gąsiorowską i Iwanowską bezsprzecznie można nazwać pionierkami w wielu wymiarach. Były, jeśli nie pierwszymi, to przynajmniej jednymi z niewielu, które zdobyły habilitację w swoim cechu zawodowym. Gąsiorowska była jedną z kilku habilitantek z zakresu historii, a Iwanowska była jedyną astrofizyczką z habilitacją. Po wojnie weszły w skład gremiów i struktur władzy w organizacji i zarządzaniu nauką, po raz kolejny przecierając koleżankom, badaczkom szlaki, podsumowuje dr Dadej.
Wiem, trudno jest spoglądać wstecz, i bardzo trudno iść do przodu. Każdego zmierzchu znika świat, w nicości gdzieś czeka do wschodu. Przesuwam w palcach serię zdjęć, dotykam tego, czego już nie ma. Więc teraz wstaję jeszcze raz. Nie mam już nic, nic do stracenia. A teraz bardzo głośno wołam cię. Niczego nie żal, nie oglądam się. Zysków i strat kiedyś rozliczę się. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie wołaj mnie. Horyzont wzywa za swój brzeg, do niego ciągle podążamy. Jedyna droga, jeden cel. Idziemy wciąż i wciąż czekamy. A teraz bardzo głośno wołam cię. Niczego nie żal, nie oglądam się. Zysków i strat kiedyś rozliczę się. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie wołaj mnie. Do niego ciągle podążamy. Jedyna droga, jeden cel. Idziemy wciąż.
Zapraszamy do reklamy.